Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej prezentuje Państwu wspomnienia profesora Jerzego Regulskiego, inżyniera i urbanisty, współtwórcy reform samorządowych z przełomu transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku, dyplomaty i działacza publicznego, kawalera Orderu Orła Białego. Jerzy Regulski podczas obrad Okrągłego Stołu współprzewodniczył zespołowi do spraw samorządu terytorialnego. W wyborach czerwcowych 1989 roku uzyskał mandat senatora. Był pełnomocnikiem rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego do spraw reformy samorządowej, a później ambasadorem Polski przy Radzie Europy. To właśnie profesor Regulski podpisał w imieniu Rzeczpospolitej Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. W 1989 roku założył Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, której dziś jest patronem. Wspomnienia zawarte w książce, którą udostępniamy słuchaczom, przeplatają się z wielką historią Polski i Europy. Ufamy, że reformatorska działalność, wizjonerska praca naukowa i ofiarna służba publiczna profesora Regulskiego będą stanowić dla wielu osób inspirację do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Jerzy Regulski. Życie splecione z historią. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 2014. Czyta Włodzimierz Press. Moim dzieciom, wnukom i prawnuczkom. Wstęp. 6 czerwca 1989 roku wracałem po wyborach do Warszawy. Zatrzymał nas patrol milicji. Jechaliśmy trochę za szybko. Świeży mandat senatorski zrobił mocne wrażenie. Nie tylko nas puścili, lecz także złożyli życzenia. Jedźcie szczęśliwie, ale ostrożnie i nie za szybko, bo jeszcze wiele zakrętów macie do pokonania. I wy, i cała Polska razem z wami. To były prorocze słowa. Ale aby dożyć tego dnia, musiałem też przejść przez wiele wiraży naszej historii. 90 lat to szmat czasu. Moje życie przypadło na pontyfikat 8 papieży i panowanie 4 brytyjskich monarchów, chociaż Elżbieta II jest już królową ponad 60 lat. Żyłem w 4 zupełnie różnych Polskach. Najpierw w tej drugiej, międzywojennej Rzeczypospolitej, która zginęła dramatycznie w mrokach zawieruchy wojennej. Potem przyszedł okres okupacji i Polski podziemnej, a następnie Polska Ludowa, niby niepodległa, w której okazałem się wrogiem wszystkiego, co niby dobre. I dopiero gdy w wieku 65 lat powinienem był iść na emeryturę, powstała Polska naprawdę niepodległa. I okazało się, że ona ciągle mnie potrzebuje. Te kolejne zmiany były jednocześnie końcami kolejnych epok. Najpierw odszedł stary, przedwojenny świat, zniszczony przez rozbuchany faszyzm, a potem dobił go komunizm. Niszczono ludzi, niszczono instytucje, a przede wszystkim niszczono wartości, które mi wpajano w domu. Nowy, wspaniały świat miał być całkiem inny, ale zamiast niego powstawały jakieś karykatury. Jednak ten świat też się rozleciał i zaczął się wyłaniać następny, jeszcze nie zdarny, ale dynamiczny, odrzucający wszystko, co dawne i nie mieszczące się w komputerze. Trudno dziś przewidzieć, jaki on będzie, gdy osiągnie stabilizację. Zmieniałem zawody. Byłem inżynierem i budowałem domy. Później byłem urbanistą, planując budowę całych miast i tworząc ich teorie. Aż się nagle okazało, że jestem ekonomistą i specjalistą od spraw samorządu. A potem stanąłem wobec największego wyzwania, gdy polecono mi realizować to, czego się domagałem. Byłem więc chyba politykiem, chociaż nie jestem tego całkiem pewien. Tak czy owak, wpłynąłem na niektóre wydarzenia historyczne i transformacje Polski. Ale ten okres też minął i zostałem dyplomatą. A kiedy już miałem nadzieję, że przejdę na spokojną emeryturę, wtedy okazało się, że jestem ciągle potrzebny, aby doradzać, jak wzmocnić polską samorządność. I to jest dla mnie największą nagrodą. Stało się jasne, że to, co robiłem, miało jakiś sens i było potrzebne. Czy może być większa satysfakcja? Opisanie życia splecionego z historią i meandrującego wśród jej wiraży nie jest jednak łatwe. W najtrudniejszych okresach nie można było robić notatek. Musiałem się opierać na własnej pamięci i jakiś strzępach dokumentów czy wspomnień. Spojrzenia wstecz zawsze grożą zniekształcaniem dawnej rzeczywistości, ale też pozwalają na uwypuklenie tych spraw czy wydarzeń, które były kluczowe, nawet z dzisiejszego punktu widzenia. I dlatego nie mogłem sobie odmówić różnych refleksji na temat wielu współczesnych poglądów i opinii uznawanych za obowiązujące. Spojrzenie na nie z pewnego dystansu prowadzi często do zupełnie innych wniosków i ocen. Uważam to nie tylko za swoje prawo, ale nawet za obowiązek. Mitologizacja historii to jest jej zakłamywanie. Podjęcie decyzji o tym, które ze wspomnień należy opublikować, nie było proste. Nie było łatwe rozstrzygnięcie, co dla czytelnika może być interesujące i co warto odnotować jako przyczynek historyczny. Nie zawsze pokrywa się to z odczuciami subiektywnymi. Co było ważne dla mnie, nie zawsze jest istotne czy ciekawe dla innych. I tu nieocenioną pomoc wyświadczył mi Janek Skurzyński, dokonując wyboru tekstów spośród wielu moich notatek i opracowując je w sposób pozwalający na ich publikację. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Jak wspomniałem, opisanie długiego życia nie jest łatwe, ale jego przeżycie było trudniejsze. Zdarzały się duże kryzysy i małe uciążliwości dnia codziennego. Należało je pokonać. Moje życie wpisało się w wiraże polskiej historii. Zaczynałem jako dziecko zamożnego domu przedwojennej elity gospodarczej, ale dojrzewałem w więzieniu mokotowskim i później żyłem z nalepką wroga klasy robotniczej. I to nie było życie lekkie. Władza wielokrotnie dawała mi znać, gdzie moje miejsce. Ciągłe szykany i stałe podejrzenia, że każdy mój ruch jest wrogi dla ustroju, bardzo utrudniały życie. A te szykany trwały kilkadziesiąt lat. Ciężko było żyć i pracować. Wymagało to dużej siły i odporności, którą miałem tylko dzięki wsparciu najbliższych i dzięki poczuciu wartości wyniesionych z tradycji rodzinnej. Nie mam możliwości wymienienia tu wszystkich przyjaciół, którzy mi pomagali w najtrudniejszych momentach mego życia. Większość z nich już odeszła. Wspomnę tylko Danka Gotowskiego, zmarłego 30 lat temu, który wywarł ogromny wpływ na mój sposób myślenia w ciągu ćwierćwiecza naszej przyjaźni i którego pomoc była bezcenna podczas wielu kryzysów, jakie przyszło mi pokonać. Ale słowa najgłębszej wdzięczności muszę wyrazić swemu największemu przyjacielowi, mojej żonie Dance, z którą właśnie obchodzimy 65. rocznicę małżeństwa. wraz ze mną podejmowała najważniejsze decyzje i razem przeżywaliśmy wszystkie nasze sukcesy i kłopoty. Jeśli nie występuję na każdej stronie tej książki, to chciałbym, aby czytelnik pamiętał, że ona tam zawsze jest. Dziękuję też naszym dzieciom, Joannie i Michałowi, że są takie, jakie są i że są moimi wielkimi przyjaciółmi, choć życie podzieliło nas oceanem. I cieszę się naszymi wnukami, Anne-Marie, Tomkiem i Pawłem, i ich sukcesami, a także prawnuczkami Beatą i Gemmą, które rozpoczęły następne pokolenie naszej rodziny. Długie życie daje tę wielką radość spotkań czterech pokoleń. Cieszę się swoim życiem.